Gość w audycji na szczecińskiej ziemi, w studiu Stanisław Barna, oddolny ogólnopolski protest rolników, rolnik z powiatu choszczyńskiego. Panie Stanisławie, no uczestnik też i można powiedzieć współorganizator ostatniego protestu, zresztą nie tylko ostatniego. Po tej akcji, którą bardzo mocno nagłaśnialiście 14 listopada, jak po tej akcji protestacyjnej, jakie opinie, ktoś zareagował? Mówił pan w porannej rozmowie pod krawatem w Radiu Szczecin, że liczymy na to, że politycy puknął się w głowę, już ktoś się puknął.
No właśnie słabo. Dzień dobry państwu. No powiem tak, po zebraniu się u nas w Zeliszewie zrobiliśmy takie małe spotkanie z powiatu, kogo znałem, zaprosiłem, związki zawodowe, organizacje rolnicze. Później były chyba ze 3 czy 4 spotkania w Izbie Rolniczej z organizacjami też rolniczymi.
No i tu połączenie sił, to podkreślmy, bo różne sztandary, tak. Różne poglądy polityczne, dokładnie, wszyscy razem.
Dokładnie, od kółek do Solidarności Rolniczej. Wiadome, kółka są teraz po tej stronie jakby rządzących, Solidarność jest po drugiej stronie, tak jakby rolnicy są po środku. No ale powiem tak, to co żeśmy założyli, to nam powiem, to jest nasz sukces. A czy osiągniemy sukces z rządzącymi? Boję się, że nie, bo daliśmy tą szansę i tamtym rządzącym, i tym rządzącym. Prosiliśmy o rozwiązania systemowe, doraźne. No tego nie ma. Rozmawiamy, prowadzimy dialog z panem ministrem Siekierskim, z panem teraz nowym ministrem, Stefanem Krajewskim. Dialog jest, a rozwiązań brakuje.
Jak pan myśli, dlaczego? Czy sytuacja jest na tyle skomplikowana, że nawet rządzący nie są w stanie wymyśleć jakichś rozwiązań dla takich systemowych, długofalowych dla polskich rolników, dla polskiego rolnictwa?
Ja powiem tak, złożyliśmy na ręce pana ministra Stefana Krajewskiego 22 postulaty, dostaliśmy odpowiedzi na te postulaty. Żaden postulat nie jest załatwiony, bo albo my nie możemy, bo Unia Europejska zabrania, albo zobaczymy, albo zrobimy i nadal mamy te odpowiedzi.
Czyli przeciąganie w czasie.
Z 22 postulatów, żeby nie wybrać jednego konkretnie, czy dwóch, czy trzech, bo nie wiadomo, że nie liczymy od razu na wszystko, ale liczymy na tu i teraz. Jest bardzo ciężka sytuacja. To jest kryzys chyba największy od lat tych przemian i od wejścia do Unii Europejskiej. To jest najbardziej ciężko, bo te ceny, które są. A obawiam się, że jak zaleje nas te umowy, które mają wejść, czyli najważniejsza już weszła, Ukraina, uważałem, że to jest najbardziej daleko idąca umowa, która najbardziej dotknie, bo jesteśmy przyfrontowym krajem. O Mercosur, Indie, Meksyk, Kanada, USA i inne, to my jesteśmy eksporterem, czyli mamy wysyłać i rząd ma nam zapewnić wysyłanie, Unia Europejska ma nam zapewnić wysyłanie na zewnątrz, a nie ściąganie do nas i zalewanie naszego rynku, gdzie jesteśmy nadproducentem. Powiem tylko o zbożach, że od 8 do 10 milionów zbóż jesteśmy w stanie wyprodukować więcej. Gdzieś to trzeba upłynnić, a nie ściągać to do nas. Ale to już nie są zboża, to już są gotowe przerobione.
Też pan olej. O tym wspominał. Nie wpływa do Polski zboże surowe, takie jakie my eksportujemy.
Wpływa, panie redaktorze. Wpływa, pociągi, tak? Ostatnio na społecznościowych mediach pokazywane były wagony normalnie węglowe, które bez przykrycia, bez niczego kukurydza sobie jechał.
A wpływają także produkty przetworzone. A my nadal eksportujemy surowe zboże, można powiedzieć. No tak. Nie mamy tego elementu przetwórstwa rolniczego.
Kto tu
w rękach rolniczych.
Kto tu zawinił, panie redaktorze? Rolnicy?
Ja
bym zapytał, panie
redaktorze. No to ja pana zapytam, panie
redaktorze. Ja powiem tak, zlikwidowaliśmy wszystki przemysł przetwórczy. Gdzie mamy młyny w Polsce? Gdzie mamy masarnie? Nie mamy. Nawet tu już teraz w zachodniopomorskim jest ciężką masarnię taką. Tu się tylko przerabia teraz u nas w Szczecinie się jakby w...
Jak się kiedyś nazywa? Agryw?
Agryw, no właśnie, nie mogę sobie panie redaktorze przypomnieć. Przyjeżdża to gotowe półtusze i już nie ma uboju. To jak mamy funkcjonować? Jak mamy rozwijać to, co pan redaktor mówi? Rozwijajmy hodowlę. I będziemy pomagać tym. To jak będziecie pomagać? Ja pytam, ale odpowiedzi nie dostaję.
Panie Stanisławie, ale wrzucę kamyczek teraz do ogródka również rolników. Czy rolnicy nie wywierali jednak zbyt małej presji, bo mieliśmy tanie kredyty, możliwość inwestowania, świetny sprzęt, tanie kredyty na powiększenie gospodarstw, ziemia, etc., etc. Mhm. I teraz przy tych zmienionych warunkach gospodarowania, przy tych mniejszych dochodach i cenach chociażby w skupie, no to się przestaje kalkulować.
Tak, tak. Jeszcze wspomnę o gorzelniach. Ile gorzelni było praktycznie w każdej miejscowości, a żadna nie funkcjonuje. I to się przestaje kalkulować i tu pan redaktor ma rację. Były teraz sklepy Carrefour, czemu nie przejęliśmy, tylko Ukraina się nad tym pochyliła i nie wiem, czy nie przejęła, bo nie wiem, jak to, w którym to jest momencie. Uważam, że takie coś powinno być. Za tamtych rządów mocno walczyliśmy z Solidarnością Rolniczą, żeby przejąć KGS, żeby oni zaczęli przejmować, mają magazyny, Stoisław.
Czyli Krajowa Grupa Spożywcza, tak, i dołożyć ten element zbożowy, tak?
Dokładnie, zbożowy, przetwórstwo. Wiemy, że tam już jakieś makarony i takie rzeczy były robione, dlatego też
ale KGS sieci sklepów... Ale KGS specjalnie chciał, panie Stanisławie, tak, nie chciał.
Tak, ale to mi się wydaje, dopóki nie będzie pod tym Ministerstwem Rolnictwa, to tak będzie, bo to... Jest pod aktywami
państwowymi. Panie Stanisławie, świetnie diagnozujemy, wiemy, jakie grzechy popełniliśmy. Co można zrobić teraz, żeby uratować przynajmniej tych dużych rolników, którzy no, produkują na dużą skalę?
Trzeba im pomóc. Mhm. To jest krótka odpowiedź, panie redaktorze, bo my przy tych rynkach, które mają do nas spłynąć, po prostu sami sobie nie poradzimy. Dlaczego Niemcy wysłali do nas 180 tysięcy ziemniaka? O tym, co wiemy, a może przyjechało, jest granica otwarta, może przyjechały ziemniaki też niewiadomego pochodzenia.
Z Holandii, Francji.
No właśnie o to chodzi.
Hiszpanii. Dobrze, a gdzie szukać rynków zbytu nowych, panie Stanisławie? Czy mamy takie jeszcze możliwości?
No, pan minister się chwali, że no, z Chinami, żeśmy nawiązali współpracę no, od nowa z innymi. Trzeba szukać. To jest bardzo ważne. A nie ściągać tylko do Europy. A to jest kosztem przemysłu unijnego, czyli niemieckiego, trzeba jasno powiedzieć. Samochody, chemia i inne rzeczy, które... Turbiny wiatrowe, fotowoltaika. I tak mógłbym wymieniać.
Chciałbym pana zapytać jeszcze o jeden...
Oni mają z czego dołożyć, przepraszam, panie
no
dyrektorze.
Tak, oni będą rozwijać swoje gospodarki. Ta gospodarka
do
być może dołoży później ich rolnikom.
I dołożyli do ziemniaków.
Panie Stanisławie, pojawia się taki wątek, Ukraina jest teraz w stanie wojny, trzeba pomagać Ukrainie, między innymi otwierając właśnie wrota, drzwi, granice na ich produkty rolnicze. Tylko no, jest jeden element taki, że to właściwie są koncerny i ziemie w rękach kapitału zachodniego, więc tak naprawdę Unia pomaga sobie.
No właśnie, pan redaktor dokładnie to wytłumaczył. No,
ale to nie ja mam mogę... mówić, panie Stanisławie.
No, ja nie muszę nic więcej dodawać, ale to wszyscy już, my rolnicy wszyscy wiemy, może właśnie doinformować trzeba słuchaczy, którzy nas słuchają, że tak jest. No to nie są ukraińscy rolnicy, to trzeba sobie powiedzieć, może mało który tam syn Poroszenki, byłego prezydenta, ma najwięcej cukrowni na Ukrainie i ten cukier do nas dociera. Dwa miesiące temu kosztowała tona 800 euro, teraz kosztuje 450 i powiedzmy sobie na pytanie, czy my się utrzymamy jako rolnicy produkujący buraka cukrowego i czy się utrzyma KGS? Bo jeśli my padniemy, to pociągniemy za sobą cukrownię. Ostatnie cukrownie w rękach naszego rządu, naszego kapitału i naszego państwa. I myślę, że jeżeli do tego dojdzie, to będzie bardzo zła decyzja. Wczoraj czytając w artykule w mediach społecznościowych wyczytałem, że Niemcy chcą dopłacać 10 euro do tony za to, że nie będą siali buraka.
Czyli odejście od produkcji.
To, co pan mówi, że u nas się mocno krzyczy, że dotacja, dotacja, a Niemcy już co robią? 10 euro szykują na następne zasiewy buraka i to jest dotacja.
W audycji, w której też pan brał udział w jednej z wieczornych audycji w Radiu Szczecin, ekspert ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mówił, że jeżdżąc do swojego gospodarstwa na Zamojszczyznę widzi wielkie magazyny budowane przy szerokich torach, czyli raczej spodziewa się ktoś, no biznesmeni, dużego napływu chociażby zboża, które zostanie w Polsce.
No tak, i to dojście do Unii Europejskiej przez 3 lata, bo można sobie tak powiedzieć, że niecałe już, bo w 2028 Ukraina ma już być...
Ma spełniać warunki produkcji unijnej, produkcji, tak, standardy.
Tak, my żeśmy dochodzili 10 lat. Państwa przyfrontowe dostawały pieniążki za to, że były państwami przyfrontowymi, czyli dostawali jakby dodatkowe dopłaty. Trzeba to jasno mówić. Niemcy dostawały dopłaty, my z nimi graniczymy. A my takiego czegoś nie mamy, tylko zażyna się polskie rolnictwo, bo jesteśmy najbardziej narażeni na Ukrainę, dlatego mówiłem, że z tych umów, które wymieniłem wcześniej, że najbardziej będziemy pokrzywdzeni my, bo to jedzie do nas i znajdzie się w Europie, a resztę sobie róbcie, co chcecie.
Panie Stanisławie, to jest taki kolejny, ja bym powiedział takie kolejne sito, taki kolejny etap odsiewu polskiego rolnictwa czy polskich rolników. Na początku przemian strukturalnych i tak dalej, no wiadomo, że najmniejsze gospodarstwa były likwidowane, najstarsi rolnicy kończyli produkcję. Teraz przed takim dylematem stają naprawdę prężne, do tej pory dobrze radzące sobie gospodarstwa.
To wygląda tak samo, panie redaktorze, pamiętam pan doskonale, upadłość spółdzielni PGR-ów. Wygląda to samo. Brakło odcięcia było pieniędzy, dotacji państwowych, bo musimy szczerze powiedzieć, że te dotacje już były przed zmianami unijnymi, że jak weszliśmy do Unii, PGR-y miały dopłaty, spółdzielnie miały dopłaty mniejsze, ale też miały, bo to już było to spółdzielczość, że to już nie całkiem państwowe. Odcięto im ten dopływ, pan Balcerowicz, pamiętamy, i z braku pieniędzy gospodarstwo musiało upaść. I teraz to może się stać z nami, dlatego walczymy. Walczymy o nasze gospodarstwa. Zachęcam rolników o to, żeby brali czynny udział w protestach rolniczych, niekoniecznie blokowanie dróg.
Ale jeśli się okaże, panie Stanisławie, że rząd niewiele może, no bo właśnie pojawia się argument, to nie od nas zależy, tylko od Unii Europejskiej. Czy każdy z was, czy pan, czy każdy z rolników ma jakiś plan B na to, żeby uratować polskie gospodarstwo, może w jakiejś części się przebranżowić, może zmienić trochę kierunek produkcji, trochę inaczej funkcjonować, szukać ewentualnie jeszcze jakiś nisz?
No pewnie, że tak robi. Każdy się zawsze chce ratować w jakiś sposób. Wielu rolników poszło już jakiś tam transport. Mają chłopaków swoich, wsadzają ich na ciężarówki, nie kosztuje ich wtedy pracownik, no nie wszyscy będą mieli te ciężarówki. Druga sprawa jest taka, że pan minister mówi o rozwijaniu hodowli. Tylko ja widzę z drugiej strony, że tą hodowlę się zwija. No u nas wybito 8,5 tysiąca sztuk świń w gminie Recz. A nie widzę tych rozwiązań, żeby to poprawa...
Czyli wsparcia na odtworzenie na przykład.
Na odtworzenie, dokładnie. To powinny być jakieś środki, które będą widoczne i plan, jak to zrobić, jak rozwijać tą produkcję, a nie tylko trzy gadanie bez pokrycia, że no tak, rozwijamy hodowlę. Tylko w jaki sposób, pytam pana ministra. Zapraszałem pana ministra na proteście i w audycji pod krawatem i teraz też zapraszam pana ministra i premiera Tuska do Zachodniopomorskiego. Chętnie byśmy z nimi porozmawiali na te tematy. I pan premier, bardzo mnie boli to, że szef rządu nie chce rozmawiać z rolnikami. Dwa razy się spotkał i po prostu na tym się skończyło. Widzieliśmy tą akcję naszego kolegi Jana Terki w Piotrkowie Trybunalskim na spotkaniu, jak wręczył postulaty właśnie, które wręczyliśmy we wrześniu. Dostaliśmy odpowiedź na te 22 postulaty od pana ministra Krajewskiego. Żadne nie jest załatwione pozytywnie.
Czyli nie dostaliście...
Nie, dostaliśmy odpowiedź, że to można, tamto nie można, tu zabrania Unia Europejska. Ogólniki bez pokrycia, nie podejście do tematu takiego, że będzie to rozwiązane w taki i taki sposób. Na 22 postulaty żaden nie został spełniony.
Panie Stanisławie, gospodarstwa zbożowe, kilkudziesięciohektarowe, kilkuset hektarowe, może wydzielić jakąś część gospodarstwa na inną produkcję, na inny rodzaj? Może jakaś mini hodowla, może jakaś hodowla specjalistyczna? No bo najłatwiej część zboża, które jest tanie na rynku, przeznaczyć na paszę, więc tu hodowla jak najbardziej. Ale może jakiś taki element również związany z uprawą warzyw, i potem sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa, co przecież, jak pokazały samozbiory, rolnikom się opłaca. I natychmiast to znaczy, odezwały się koncerny i sieci handlowe, to my zapłacimy wam więcej, łaskawie.
Czy właśnie te samozbiory, czy się opłaciły, to musiałbym spytać tych rolników.
Rolnik dostał więcej, aniżeli dostałby od sieci handlowej.
Nie stracił. Powiem tak, że na zbiorach nie stracił, bo by musiał wynająć pracownika, który zebrałby to i za tego pracownika, tak jak słyszałem, po pierwsze te samozbiory jak były, no to słyszałem o tym, że koszt tego pracownika byłby droższy od ceny kilograma tej papryki.
Czy to nie jest
pomidora.
Takie proste, tak?
No nie jest to takie proste, ale no co, wyszło, że opodatkować trzeba tego rolnika teraz, to za te samozbiory, no to... To widzi pan redaktor,
kręcimy się
padają,
w kółko,
ale ja chcę powiedzieć tak, jak najbardziej pan ma rację. My takie coś robimy w Zeliszewie, mamy gospodarstwo ekologiczne Dobrodziej, zrobiliśmy targ dobrego jedzenia.
I może skupić większą liczbę rolników wokół takich ludzi, czy takich
Tak robimy, tylko no, jesteśmy chyba troszeczkę za daleko od miasta, musielibyśmy to zrobić jeszcze tak patrząc w takim Szczecinie. Tylko to już jest też jakieś tam utrudnienie, bo wiadomo, tego Szczecina trzeba dojechać.
No trudno, przepraszam.
Tak, ale
trzeba
na
będzie
pewno
ratować
to jest rozwiązanie.
Gospodarstwo, panie Stanisławie, no trzeba ponieść koszty transportu, zorganizować ale, się, jechać na rynek,
oczywiście,
na
targ. No Sławek tutaj jest co tydzień na giełdzie i sprzedaje te artykuły, ale nawiązując, no tak duże gospodarstwo jak moje z rodzinne po prostu nie da rady tego się przekształcić w ten sposób, co mówimy. Moja żona, moje dzieci czynny udział biorą, jak tylko ten targ powstał, a już jest ponad rok. Są co dwa tygodnie na
a
tym rynku.
A zauważacie, panie Stanisławie, to już na koniec, musimy kończyć, że wystarczy przetworzyć dany produkt w minimalnym stopniu i już jest większy zysk?
musi być to dany produkt przetworzony. Ludzie szukają teraz, to nie jest tak, że jakby to szło na przemysł, to nie będzie tak sprzedawane. Ludzie przyjeżdżają, co spróbowali. Przyjeżdżają do tej samej osoby, idą i biorą to, zgarniają ze stołu. To, co mi smakuje, płacą fajne pieniądze, no bo to też kosztuje. Jak jest to zrobione,
ale mają
z czegoś
pewność,
dobrego.
Że tak. Jest to ekologiczne, tak. Bez środków ochrony roślin.
Dokładnie.
Z Unii Europejskiej,
dobrze zrobione,
a nie
ze
spoza smakiem. Unii
dokładnie tak. Tak, dokładnie. No to dobrze pan podkreślił, bo trzeba przypomnieć, że w Unii Europejskiej mamy 2 kilo substancji czynnej, nawet nie w ekologii, a spoza Unii Europejskiej, czyli z Mercosuru, przyjedzie do nas 12-14 kilo substancji czynnej chemicznej. I tutaj bardzo duży nacisk, żeśmy poprawili szczelność granic, sprawdzili każdy wjazd czegokolwiek, żebyśmy się nie truli, po prostu. Bo nasza żywność, uważam, polska, jak i europejska, jest najlepszą w świecie, bo są te standardy już, co mówimy, że 2 kilo, a nie 14.
Stanisław Barna, rolnik z powiatu chorzczyńskiego, jeden z organizatorów rolniczych protestów. Trzymamy kciuki oczywiście za to, żeby cokolwiek się poprawiło w sytuacji polskich rolników, żebyśmy mogli liczyć na zdrową polską żywność.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję panie
Stanisławie.
A za chwilę o tym, gdzie szukać alternatyw dla mniejszych i większych gospodarstw, no bo jeśli nie sprzedasz tanio zboża, to co?